to brzmiał w ten sposób. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowie, prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Ja swoje kazanie, swoją przemowę do was chciałbym zapytać się w ten sposób. Czy ty też jesteś z nich? Czy ty też jesteś z nich? Ja myślę, że Pismo Święte jest tak pięknie skonstruowane, że ono nam zadaje bardzo dużo pytań. I to nie wcale nie znaczy, że pytań trudnych dla nas do odpowiedzi. Ja wiem, ja lubię to powtarzać też to słowo, że Pismo Święte też jest tak pięknie skonstruowane i na przestrzeni już tysięcy lat i apostoł święty Paweł do nas pisze w liście do Rzymian, przypomina, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, to jest dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Ja lubię też sobie to dodać, że to, co przedtem napisano, to jest dla mojego pouczenia napisano. I chciałbym, życzyłbym braterstwu każdemu tutaj z nas osobna, żebyśmy tak odczytywali Pismo Święte. Słowo święte, słowo żywe, które jest do nas napisane. Gdy czytamy ten list, gdy bierzemy ten Boży list do ręki, to wiemy, że to Bóg do mnie dzisiaj pisze. On napisał go kiedyś, ja go dzisiaj czytam i to słowo jest do mnie napisane. Do każdego z nas, ale przede wszystkim odczytuję to do siebie. Tam jest ta ważna cecha też cierpliwości, która człowiekowi, niezależnie jakiemu, w życiu jest bardzo potrzebna. Na cierpliwość zwracali ówcześni pisarze Starego Testamentu, Nowego Testamentu. Dzisiaj sobie czytamy, gdy obserwujemy społeczeństwo, nas gdy obserwujemy, to wiemy, że to, co napisał apostoł święty Paweł, że żeby przez tą cierpliwość, przez pociechę z pism nadzieję mieli. Ta cierpliwość, cecha cierpliwości jest nad wyraz potrzebna nam też i dzisiaj zawsze. I myślę, że dopóki tutaj jesteśmy, w tych ciałach, gdzie zło nas dotyka, gdzie przeciwności jakieś, gdy piętrzą się nam różne możliwości, niemożliwości wykonania jakiegoś dobrego uczynku, może jakaś handra nas spotyka, to jest to dosyć istotne i myślę, że bardzo ważne. Należy się też, myślę, podkreślić to, że naszemu Bogu, naszemu Jezusowi Chrystusowi należy się wdzięczność, chwała za to, że nas wychowuje, bo jesteśmy Jego dziećmi. I wszelkie takie słowa, które są w Słowie napisane, w Słowie Bożym, w Bożym liście do nas, to właśnie są po to, że On nas chce wychować. On nas chce dać dobre wskazówki, dobre rady, dobre podpowiedzi. Wskazać też na rzeczy, które nie zawsze Mu się podobały, które On piętnuje jako autor najlepszych rzeczy, jako ten, który oczekuje od swojego stworzenia, od swoich rzeczy dobrych zachowań, dobrych słów, dobrych gestów. To On nas wychowuje, żebyśmy przez to Jego Słowo różne takie rzeczy dobre mogli w swoim życiu wprowadzać w czyn. Apostoł święty to Jan podkreśla, że patrzcie, jaką miłość okazał nam, że zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. I nimi jesteśmy. To nie jest mrzonka, to nie jest jakaś ułuda. Tymi dziećmi Bożymi rzeczywiście jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna. I że Jego nie poznał, a Bóg Ojciec kochany chce nas wychować na podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa. I zaopatrzył nas, drodzy braterstwo, we wszystko. Tak nam zapewnia Słowo Boże. We wszystko, aby ten Boży zacny cel, zamysł został zrealizowany. Aby to osiągnięcie zupełnego zbawienia, nie odrzucenia, ale znalezienia się w Jego Królestwie zostało zrealizowane w pełni. Sami, kochani braterstwo, wiecie dobrze, ja też, że sami nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć. To są bardzo proste słowa. Może czasami mówimy, że to są slogany, ale one tak nas przekonują, że sami nic nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie Boża miłość, to dalej chodzilibyśmy w grzechach, dalej byśmy byli w beznadziejności, dalej byśmy byli pokaleczeni przez świat, który na pozór jest bardzo piękny, który na pozór daje nam wszystko, który na pozór jest nam w stanie zapewnić zupełne szczęście, ale tak nie jest. Czy ty też jesteś z nich? Takie proste pytanie. I drodzy braterstwo, zauważyłem jedną taką prawidłowość, taką rzecz, że najtrudniej czasami jest odpowiadać na proste pytania. Czasami nam jest łatwo odpowiadać na jakieś zawiłości teologiczne, na rzeczy, które są bardzo trudne, ale na proste pytania jest nam czasami, mi jest czasami bardzo trudno odpowiadać. To nie jest tylko chyba mój problem, tak mi się wydaje, ale chyba każdego człowieka, każdego chrześcijanina, każdego człowieka, który wokół nas istnieje. Poselstwo Boże, jak wiemy, jest skierowane do ludzi prostych, do takich, co są uważani na świecie za niskich. Tu nie chodzi wcale o wzrost, ile kto ma centymetrów, ale za niskich stanu serca, pokornego ducha, o którym nam Słowo Boże mówi. I Pan Bóg też wymaga, abym nieraz spróbował sobie uczciwie odpowiedzieć dla siebie. Wcale nie dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Kim jestem? Czy też jestem z tych Jezusowych braci, z tych Jego sług, z tych, którzy poszli za Nim, oddali z siebie wszystko? Za tą konstrukcją pytania kryje się też cel, dlaczego tak odpowiadam na pytanie. Jak odpowiadam na pytanie? Pozytywnie bądź negatywnie. Dlatego nasz Pan, nasz Jezus Chrystus przestrzega nas w Ewangelii świętego Mateusza i mówi takie słowa, 18 rozdział. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bardzo często sobie, drodzy braterstwo, czytam te słowa, że mam się stanąć jak dziecko. I przynieśli też do Niego dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie, gromili ich. Ci, którzy byli dojrzałymi, w ich stanie serca, oni byli już przez jakiś czas Panem Jezusem. Jakiś zamęt wprowadzali, że przynosili dzieci do Jezusa. Ale Pan Jezus zauważył taką postawę swoich uczniów i przywołał te dzieci i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie nim, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Kochani braterstwo, powiem, ja już, może jeszcze nie najstarszym wieku, ale sporo kazań, sporo wykładów usłyszałem na ten temat, myślę każdy z was, co to znaczy, że mamy stać się w życiu jak dzieci, żeby osiągnąć stan nieba, stan Królestwa Bożego. Odpowiedzmy sobie każdy dla siebie. Ja nie będę żądał, żebyśmy stawali i publicznie sobie odpowiadali, ale każdy w swoim sercu niech dla siebie da odpowiedź. Na jakim jestem w tej chwili w życiu w swoim etapie? Pan Jezus do nas, do mnie mówi wprost: musisz się stać jak dziecko, żeby wejść do Królestwa Bożego. Jeśli się nie staniesz podobny do dziecka, takiej postawy jak dziecka, nie masz co marzyć o Królestwie. Czy jestem już jak dziecko? Mogę sobie zadać takie pytanie. Zmieniam się, może jestem na etapie zmiany na dziecko. Myślę dopiero może o zmianie, że taki czas jest potrzebny w moim życiu, żeby się stać jak dziecko. A może nie wiem w ogóle, o czym Pan Jezus mówi do mnie, że muszę się stać jak dziecko. Pamiętamy, drodzy braterstwo, jak przyszedł Nikodem i Pan Jezus mówi, że musi się na nowo narodzić. Zdziwiony, nauczyciel w Izraelu, i Pan Jezus mówi, to ty nauczyciel i takiej rzeczy, prostej rzeczy, nie wiesz, co to się znaczy na nowo narodzić. Wiemy, braterstwo, że Pan Jezus, ucząc swych apostołów Królestwa Bożego, działania na rzecz tegoż Królestwa, zaraził ich bardzo pozytywnie sobą. Można kogoś zarazić pozytywnie i Pan Jezus ich zaraził. Oni jeszcze do czasu wstąpienia Ducha Świętego popełniali, powiemy dzisiaj, gafy. Wiele słów Jezusa opacznie rozumieli, dopiero później się przyznają, że przyszło właściwe zrozumienie. Ale oni chcieli z Nim być. I Piotr w swojej szczerości mówi proste, ale prawdziwe słowa. Panie, z Tobą jestem gotów. Nam niczego nie brakuje, gdy jesteśmy przy Tobie. Ale Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie, tak ją nazywamy, to też prosi nas w 17 rozdziale za nami, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni w jedno w nas byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Te słowa, kochani braterstwo, zakwitły w pełni po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, a szczególnie po zesłaniu Ducha Świętego. Wiemy bezsprzecznie, że jedność apostolów pozwalała im znosić wszelkie trudy związane z niesieniem Ewangelii po całym świecie. Do najdalszych zakątków, tam gdzie potrafili docierać, to docierali, i tam widać tą jedność, że ten główny cel przesłania, niesienia Ewangelii towarzyszył im. I chociaż z natury byli ludźmi o różnych temperamentach, to jednak na kartach Pisma Świętego zanotowane są relacje spójnego działania na rzecz krzewienia Ewangelii. Na rzecz zmartwychwstałego Chrystusa, do którego należy się zwracać, aby przejść ze stanu śmierci do stanu życia. Nie ma takiej innej możliwości, że jeśli chcemy przejść do stanu życia, to musimy bezsprzecznie z siebie zrzucić wszelkie jakieś takie własne może pomysły, własne jakieś różne jedność na rzecz Ewangelii. I tak jak powiedziałem, pomimo, że byli bardzo różnymi, jeden prędki, drugi może mniej, ale oni wszyscy byli to, żeby ten cel główny Jezusa Chrystusa roznieść jak najdalej. Czy ty też jesteś z nich? Prawdziwa ocena Piotra przez niewiastę raz, przez innych ludzi, wprowadziła go w wielką rozterkę. Zadane proste pytanie wprowadziło świętego Piotra, takiego filara z apostołów, w poważną rozterkę. Co zrobić? Czasami stajemy w takich sytuacjach i myśli, czy potwierdzić prawdziwość oceny, zamilczeć, a może kategorycznie zaprzeczyć. Takie ma dylematy, podejrzewamy. Pismo Święte tu nie pisze o wszystkich szczegółach, skrótowo opisuje to relację. Ale podejrzewam, że w głowie świętego Piotra szybko przeleciały różne scenariusze, jak się zachować w danej sytuacji. Wtedy święty Piotr wybiera najgorsze, powiemy, rozwiązanie z możliwych, jakie mógł zastosować. Zaklina się pod przysięgą, że z Jezusem nie ma nic wspólnego. Pan Jezus, jak powiedziałem, to mu przewidział. Pan Jezus to mu powiedział, że tak się stanie, że ty mnie się trzykrotnie zaprzesz. I tak się zachował. I to otoczeniu, które tam przebywało, tam gdzie z własnej woli poszedł, wmawia kategorycznie, że z Jezusem Chrystusem nie ma nic wspólnego, że to jest jakaś pomyłka, nie zna go Jezusa, a oskarżanie go to jest wielkie nieporozumienie. Kochani braterstwo, myślę, że czasami każdy z nas stawał w podobnych sytuacjach, nieraz wśród tłumów, nieraz wśród bliskich, z podobnym problemem. Jak się zachować? Przyznać się? Zamilczeć? Może czasami jak z takim półśrodkiem, zamilczeć w ogóle. Nie ujawnić się. Piotra w nocy poznano przy ognisku po mowie. I myślę, drodzy braterstwo, że tam nie chodziło wcale o to, jakim narzeczem mówi ten człowiek. Dzisiaj, gdy gdzieś pojedziemy w jakieś neutralne miejsce, to możemy po mowie rozszyfrować mniej więcej, kto z jakiego regionu jest. Ale tam, gdy padają te słowa, że ty jesteś z nich, bo mowa twoja cię zdradza, to wcale nie chodzi, kochani, o dialekt. Tam wcale nie chodzi o narzeczy, o język, jakim się posługiwało literacki. Tam chodzi o to, że Piotr, który przebywał już 3,5 roku z Jezusem, nauczył się innej mowy. Podejrzewam, że niektóre słowa wypadły z jego słownictwa. Niektóre zwroty, które tamta zgromadzona gawieć używała, wcale nie były po drodze dla świętego Piotra. I to można szybko zauważyć, że ktoś jest inny, że nie pasuje do całego społeczeństwa. O czym rozmawiali? Biblia wcale nie pisze, o czym rozmawiali. Widać było, że jakaś rozmowa była, bo po mowie go rozpoznano. Możemy domyślać się, że głównym tematem rozmów była postać Jezusa Chrystusa, bo dla niego, dla tej postaci tam się zebrali. Tam odbywał się sąd uwłaczający wszelkim zasadom. Można sobie tylko wyobrazić jakieś żarty bardzo niewybredne na temat postaci Jezusa Chrystusa, gdzie w tej poważnej chwili decydują się losy świata, losy niewinnego człowieka. Ludzie odpowiadają dla zabicia z czasu, dla to, żeby może czas szybciej przeminął, żeby łatwiej było. Mowa twa zdradza cię. Nie jesteś jak wszyscy inni. Ty musisz być z nich. Od Jezusa Chrystusa. Postawmy sobie, braterstwo, takie pytanie. Każdy dla siebie. Czy znajdujemy się czasem w takiej sytuacji świętego Piotra? Praca, szkoła, sąsiedztwo. Wszędzie możemy się znaleźć w podobnych sytuacjach. To wcale nie znaczy, że musimy dosłownie przeżywać taką sytuację, jak przeżywał święty Piotr. Pismo pokazuje nam na problemy. I dzisiaj, gdy czytamy tamte słowa, to Pan Bóg, Pan Jezus do nas mówi, że ty możesz stanąć w podobnej sytuacji, z podobnym zagrożeniem. Musisz się opowiedzieć za prawdą, za Jezusem, za Bogiem, czy się zaprzeć. Czy umiem stanąć na wysokości zadania i opowiedzieć się za Jezusem bezsprzecznie, bo tak nakazuje mi moje sumienie, nie zważając na wszelakie konsekwencje, czy to rodzinne, czy w pracy, czasami się można było narazić. Braterstwo, pamiętacie, że był taki czas w historii, że opowiadanie się za Ewangelią, za Jezusem Chrystusem wcale nie było mile widziane. Ludzie byli napiętnowani, czasami było to, że karierę można było utrącić szybciej. Były wyjątki, że ludzie też byli za to doceniani, ale generalnie był to czas trudny. I chrześcijanin, który chce tak funkcjonować, to Pismo Święte wprost mówi, że takim trochę wyrzutkiem będzie takim dziwowiskiem, nie tylko aniołom. Ludzie też się dziwią. Tamci ludzie się ówcześni Piotrowi bardzo dziwili, że strasznie odbiega. Najbardziej nas zaskakują, drodzy braterstwa, błahe z punktu widzenia sytuacje. Nie jesteśmy przygotowani często na takie błahe sytuacje, na błahe rozwiązania. Gdy aresztują Jezusa Chrystusa, to wiemy, że ten sam Piotr, on nie waha się użyć tego miecza, o którym wcześniej rozmawiali, że mamy dwa miecze. Jeden cios i sługa najwyższego arcykapłana jest poraniony, nie ma ucha. Pan Jezus mu mówi, że schowaj mnie ten miecz, bo to nie jest czas w tej chwili, żeby tym mieczem walczyć. Ale gdy emocje już opadają, gdy już to wszystko jakby przeszło do porządku dziennego, Pan Jezus jest skrępowany, zaprowadzony, gdy już w zasadzie nic nie grozi, to wtedy taka niewiasta, ktoś może niepozorny z tłumu, zadaje takie bardzo proste pytanie. Ty też jesteś podobny? Ty też jesteś z tego wyznania Jezusowego? I wtedy, drodzy braterstwo, już nie widać tej waleczności. Gdzieś opadł ten heroizm, tej zdecydowanej postawy, ale słychać tylko to straszne słowo. Nie znam go. My czasem, drodzy braterstwo, wcale nie musimy odpowiadać słowem, że nie znam go. Czasami możemy zadać sobie pytanie, jak usta takiego człowieka mogły wypowiedzieć takie słowa? Czy to są straszne słowa? To jest czasami coś gorszego niż dokonać jakiegoś takiego czynu brzydkiego. A jednak stało się. I kochani braterstwo, przyjrzyjmy się każdy sobie. Czy ja też jestem z nich, tych Jezusowych sług? Czy moja mowa zdradza, że jestem uczniem Jezusa? Czy po mojej mowie, gdy jestem w otoczeniu, nikt nie widzi różnicy? Postawmy sobie to pytanie, które dosyć często powtarzamy. Czy wszędzie zechcielibyśmy, żeby ze mną poszedł mój nauczyciel? Czy wszędzie miałbym go odwagę zaprosić? Czy wszędzie stanąłbym w obronie mojego Pana? Czy ja też jestem z nich, gdy patrzę na dzieci Boże rozsiane po obliczu ziemi i dokonuję nieraz takiej samowolnej, powiem braterstwu, klasyfikacji według swoich własnych kryteriów, kto jest dla mnie bratem, a kto dla mnie nie jest. Czasami możemy dokonać tak. Czasami możemy wpaść w takie sidła i popaść w takie pułapki, że wchodzimy w poletko zarezerwowane nie dla siebie. Dawno, już bardzo dawno temu, drodzy braterstwo, Kain i Abel składają ofiary. Znamy doskonale od najmłodszych lat tę historię. Jedną Pan Bóg przyjmuje, inną zgardza, innej nie przyjmuje. To Pan Bóg mówi do Kaina, czwarty rozdział pierwszej Mojżeszowej, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Pan Bóg go ostrzega. Pomimo, że już człowiek zgrzeszył, że Adam został wypędzony z raju, Pan Bóg mówi do Kaina, u drzwi czyha grzech twój. To nie twój brat, nie twoja matka, nie twój ojciec ma nad nim panować, ty masz nad nim panować. Kain nie wyciąga żadnych wniosków z tej informacji, że aby ofiara mogła być przyjęta, należy być prawym, dobrym człowiekiem. Należy zmienić swoje diametralnie życie i wtedy przyjść do Boga z ofiarą. Kain, drodzy braterstwo, wie, co ma zrobić. Pan Bóg mu mówi, że grzech czyha i ty masz nad nim panować. Ty musisz tak swoim życiem pokierować, żeby ten grzech zwalczyć, żeby ten zamysł, który ci się gdzieś rodzi, głupi w głowie, jak najdalej odsunąć od siebie. Ale tenże Kain wie, co ma w życiu zrobić. Pozbyć się swego brata. To jest najprostsze rozwiązanie. Ten grzech czyhał drzwi. Dzisiaj, drodzy braterstwo, te słowa są do nas skierowane. Że czasami ten grzech, Pan Bóg do nas mówi, czyha, ty masz nad nim zapanować. Nie twój brat, nie twoja siostra, nie ktoś może z innego zgromadzenia, z innej społeczności, sąsiad, przyjaciel, ty masz nad nim zapanować. Robisz różnicę między braćmi, Pan Bóg mówi, że grzech czyha u twoich wrót, do twojego serca puka. Zapanuj nad sobą, zapanuj nad grzechem. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale mówi: ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie, bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a ja drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Kochani braterstwo, na niwie pańskiej, chcemy podkreślić to, jest wiele pracy dla każdego i nie zabraknie. Nie myślmy, że i wyczerpiemy tą pracę, dla innych zabraknie. Tej pracy nie zabraknie dla nikogo. Widzisz, bracie, siostro, wokoło pracy dla Jezusa przez innych? Bardzo dobrze. Cieszysz się z tego powodu. Ale ta praca, drodzy braterstwo, czasami widzę, jest prowadzona tak, może nawet częściej, w takiej proporcji. Chciałbym może użyć tego podkreślenia, jakie padło za czasów Eliasza. On i 7000. Praca dla Jezusa Chrystusa, dla Ewangelii. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ludzie wokół nas, chrześcijanie, w różnoraki sposób pojmują plan Boży. Czy my, gdybyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, czy wiemy dokładnie 100%, jak Królestwo Boże będzie wyglądać, w jakim czasie, jak to wszystko będzie przebiegać? Mamy jakąś wizję. Mamy jakieś swoje wyobrażenie, które wyciągamy na podstawie Pisma Świętego. Czy tak się stanie, to apostoł powie, że gdy ten fakt nastąpi, to wtedy będziemy widzieć naocznie i wtedy nie będzie wątpliwości. Dzisiaj próbujemy wyciągać wnioski. Czasami czas nam koryguje, podpowiada, jak będą rzeczy, ale to wciąż są tylko rzeczy takie, że nam pewne rzeczy tak się wydaje. Bo jak Królestwo Boże będzie wyglądać, jak to rozwiązanie w pełni nastanie, podejrzewam, że każdy z nas ma inny jakiś pomysł. To czasami nic, że wielu ludzi, wielu chrześcijan też apeluje o zmianę życia, bo tak jest. Bo tak jest, to podkreślamy, że głoszą pokutę jako podstawę nawrócenia i przyjęcia Jezusa Chrystusa. To wtedy, kochany bracie, siostro, zadaj sobie też to pytanie, czy ty też jesteś z nich, z tych od Jezusa Chrystusa, gdy tworzysz własny monopol na prawdę, gdy tworzysz bariery dla siebie i innych. Tak, dla siebie i dla innych, przede wszystkim dla siebie. Grodzisz się przed innym bratem, siostrą. Ręka, oko, o której mówi Pan Jezus, jest przeszkodą w osiąganiu wzoru Jezusa, to odetnij ją, aby nie było przeszkody w osiągnięciu Królestwa Bożego. Czasami mamy takie przeszkody, które nam uniemożliwiają. 1 Jana 5:1. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Czy to jest trudny werset do zrozumienia. Tego czytamy. Z Boga się narodził, a więc jest dzieckiem Bożym. Ten, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Musimy sobie postawić kropkę w tym miejscu. Takie kryterium pojmowania dzieci Bożych podaje nam sam apostoł święty Jan. W słowie to jest zapisane. To nie jest nasz wymysł, to nie jest nasze widzimisię, to nie ja uznaję tego lub innego brata za siostrę, dlatego że spełnia albo nie spełnia mojego jakiegoś kryterium pojmowania braterstwa, pojmowania dzieci Bożych. Kryterium to podaje Biblia. Czy na pytanie, czy ty jesteś z nich, mam prawo twierdząco na nie odpowiedzieć w sytuacji, gdy na przykład bez krępowania stosuję własne reguły, własne kryteria, wmawiając, że to dla dobra na przykład społeczności, zboru, jakiejś grupy. Ewangelii świętego Marka, 9 rozdział. Mam wynotowanych takich kilka fragmentów. 9 rozdział, 33 i 34 werset. Tam podczas pewnej podróży, gdy są już w domu, Jezus zapytuje swoich uczniów i zadaje im takie pytanie. O czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. O czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Na takie proste pytanie Pana Jezusa zabrakło odwagi powiedzieć: Panie Jezu, przepraszamy Cię, nasza mowa nie była właściwa. Milczeli. Czasami to jest też dobre, żeby zamilczeć. Nie iść w jakąś może taką pułapkę krętactwa. Dzisiaj, drodzy braterstwo, Pan Bóg z łaski daje nam czas. Daje nam możliwość bycia na drodze do wspaniałego królestwa, które właśnie On przygotował, o które zalecił nam się modlić. To właśnie z życia apostołów są zapisane i takie momenty, że ze wstydów milczeli przed swoim Panem. To nie był powód do chluby odpowiedzieć, że myśmy rozmawiali o tym, kto z nas jest największy i kto jakie stanowisko. Drugi Koryntian 5:10, apostoł mówi, że my musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Lubię przywoływać ten werset. Nie wiem, braterstwo, jak wy, ale jak gdy czytam te słowa, to ja wiem, że ja muszę stanąć przed sądem Chrystusowym. Tak apostoł święty Paweł napisał. Ja inaczej nie umiem tych słów odczytać. On pisze, że my wszyscy musimy stanąć i odebrać zapłatę za uczynki tak dobre, jak i złe. Ja nie odbiorę zapłaty za innego brata, ja nie odbiorę zapłaty za inną siostrę, przyjaciela, za innego człowieka, ale też inny brat nie odbierze zapłaty za moje uczynki, tak dobre, jak i złe. Ja nie mam prawa zmieniać tekstu natchnionego Pisma Świętego. Nie mam też prawa domniemywać, że apostoł Paweł się pomylił, że może nie rozumiał, co pisze. Na pewno tak nie było. Doskonale rozumiał, co pisze. Pomyślmy, braterstwo. Jesteśmy w drodze. Tenże sam apostoł święty Paweł napisał, że nawet biegniemy. Nie tylko idziemy, ale biegniemy. Tak biegniemy, żebyśmy nagrodę zdobyli. Na co zużywam swoją energię w czasie drogi, w czasie tego biegu wspaniałego? Na głoszenie Chrystusa, na pozyskiwanie nowych braci i sióstr dla Niego, na dodawanie posiłku jeden drugiemu, a może na jakąś taką dyskusję, czasami mówimy jałową dyskusję, o tym, kto gdzie będzie, jaką będzie pełnił posługę, kto do kościoła, kto do wielkiego grona, kto do klasy restytucyjnej, kto pszenicą, kto konkolem. Takie rozmawianie, drodzy braterstwo, wiecie, kto podpowiada. Ten, który był w opozycji do Boga od zawsze. Od bardzo dawna, szatan, przeciwnik Boży. To jemu zależy, aby ludzi zbałamucić. To jemu też zależy, aby nas zbałamucić. Zamiast doprowadzać, oddalać od Chrystusa. A oni milczeli, gdy Pan Jezus, o czym żeście rozmawiali? A oni milczeli, bo nic nie mieli na swoją obronę. Co powiedzą? Czy ty też, bracie, siostro, przyjacielu, jesteś z nich, gdy będziesz milczeć, gdy cię Jezus zapyta kiedyś, o czym rozmawiałeś w drodze do mnie? A wiedzmy, kochani, braterstwo, z pełną świadomością mówię, że Pan Jezus nas zapyta. I pytaj się i teraz, stawiając nas wśród różnych sytuacji, wśród różnych braci, wśród różnych doświadczeń, czasami nawet w tak prozaicznych sytuacjach, jak tam się Piotr znalazł. Cóż, tam przy ognisku sobie się grzał. I trzeba zająć poważne stanowisko. Apostoł Święty Paweł w liście do Tymoteusza mówi, że pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast pobożności. Żeby tak się stało, drodzy braterstwo, to żeby to, co pospolite, to, co babskie, to może to dzisiaj ten zwrot jest taki trochę nie na miejscu, bo wiemy, że czasami mężczyźni potrafią więcej napaplać niż niewiasty i to jest może takie trochę uwłaczające dzisiaj dla niewiast. Ale wiemy, co apostoł Święty Paweł ma na myśli. To, żeby to nie było moim udziałem, naszym udziałem, to myślę, że musimy też mieć w pamięci słowa Świętego Pawła z listu do Kolosan. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Gdy ja będę myślał o tym, co jest w górze, a nie o tym, co na ziemi, to w moim życiu na takie rzeczy pospolite, jak tu mówi babskie, będzie mało miejsca, może wcale nie będzie. Pan Jezus powie, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I jakiś cud się stanie, że wszystko nam manna z nieba spadnie, nie będziemy musieli rąk w ogóle trudzić, żeby chleb spożywać. I znów, braterstwo, stawmy sobie pytanie, każdy dla siebie. Czy ty też jesteś z nich? Bo szukasz tego, co wieczne, tam, gdzie jest życie, tam, gdzie jest źródło życia, Bóg i Jezus Chrystus. Czy znów może zamilknę, bo moją codzienność wypełniają rzeczy zupełnie inne. Dzisiaj mamy szeroką plejadę różnych rzeczy, a to seriale w telewizji. Kanały możemy przerzucać pilotem, nie ruszając się z miejsca i możemy sobie ten czas zająć do końca. Czy widzę potrzebującego brata i siostrę, pójdę go odwiedzić? Czy widzę na przykład ktoś jest w potrzebie finansowej, czy w innym jakimś rozwiązaniu? I Pan Jezus mnie zapyta, co ja w tej drodze zrobiłem? O czym ja rozmawiałem? Gdzie biegły moje myśli? Czy będę mu miał potek słów i opowiadać Panie Jezu i to, i tamto? Czy zamilknę ze wstydu, bo na Królestwo Boże nie było czasu? Z historii wiemy, braterstwo, że złe słowa, mowy są powodem wielu nieporozumień. Taka jest historia ludzkości. Prześladowania, niepotrzebne cierpienia, wojny. Historia chrześcijaństwa wcale nie jest inna. To wszystko, drodzy braterstwo, wygląda tak, że pewne rzeczy też powielamy. I tak jak widzimy z historii ludzkości, wszystko jest w imię jakiegoś dobra. Imię czegoś, jakiejś wizji, która ma coś ulepszyć. Ale gdy to jest chore coś w głowie, gdy jest oparte na niesprawiedliwości, gdy to jest oparte nie na Bogu, nie na rozwiązania, które podaje Biblia, to wynik tego jest bardzo żałosny. I to zarówno, jeśli to czynią chrześcijanie, czy to czynią ludzie nieznający Boga, to wynik tego jest taki sam. Święty oficjum, gdy niszczyło chrześcijan, ludzi czytających Biblię, stosowało cały arsenał różnych narzędzi w imię dobra tej jednostki. Można dojść do takiego wykoślewienia. Kochani braterstwo, w naszym życiu również zdarzają się błędy. To nie jest tak, że w naszym życiu nie zdarzają się nam błędy. Tak nam uświadamia święty Jan. Gdybyśmy sobie chcieli wmówić, że jest inaczej, że nasze życie jest bezbłędne, to jest to nieprawda. Nie dajmy się zwieść tej ułudzie, że w naszym życiu nie popełnimy błędów. Nie ma takiej możliwości, kochani, że w naszym życiu nie popełnimy błędów. Nie zgrzeszymy. Grzech jest takim bardziej słowem właściwym na relację z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Robię coś głupiego, grzeszę. To jest grzech. To jest coś, co się Bogu nie podoba. Myślę, że doświadczamy czegoś takiego, że robię i wiem, że to jest niewłaściwe. Najczęściej to sami jesteśmy odpowiedzialni za te różne ciężary, jakie w życiu niepotrzebnie dźwigamy. Tak jest. To nie ktoś jest winien to, że mi jest ciężko. To najczęściej jest tak, że że bardzo często wygląda, że sobie nakładam tych ciężarów i nie jestem w stanie udźwigać. Ale w sytuacji zdawałoby się tragicznej, bo jeśli popełniamy grzech, to przecież szatan odnosi sukces nad nami. To mimo wszystko mamy, drodzy braterstwo, wyjście. To nie jesteśmy przegrani jeszcze. To nie jest jeszcze tak, że już wszystko zostało stracone. Możemy mieć podszepty szatańskie. Upadłeś. Nie idź, zobacz, jakim jesteś człowiekiem. Gdzie ty pójdziesz? Do zboru pójdziesz ubrukany przez grzech? Takie podpowiedzi możemy słyszeć. A mamy przecież Jezusa, o którym święty Jan pisze, że dzieci moje, to wam mówię, abyście nie grzeszyli. On do nas mówi to. Dzieci moje, to wam mówię, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. I za czyje jeszcze? A nie tylko za nasze, ale lecz i za grzechy całego świata. On jest, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jaka wspaniała perspektywa, jakie wspaniałe słowa. Gdy zgrzeszymy, gdy kalamy się, to na kolana i mamy orędownika, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Postawmy znów sobie to tematowe pytanie, powtarzane. Czy ty też jesteś z nich? Bo ci, którzy są Jezusowi, to chętnie z Jego rady i pomocy korzystają. Nie będą się zupełnie wahać w modlitwie prosić o przebaczenie grzechów jak ten celnik. To, co Pan Jezus powiedział, który tak z daleka stanął, gdy popatrzył się na tego faryzeusza, który tak spokojnie wznosił ręce, gdzie ten potok słów, zasług z jego strony płynął do nieba, a on nie ma co powiedzieć. Nie ma nic pozytywnego Panu Bogu powiedzieć. Nie może tej głowy swojej unieść w górę. Spuszczono głową, Panie Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Człowiek, który chodził daleko od Boga. Człowiek, który był na co dzień zbrukany przez grzech. Przez różne rzeczy, których nie był w stanie dźwignąć. I powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wystarczyły bardzo proste słowa. Panie Boże, bądź miłościw, bo ja jestem grzeszny. Nie jestem sobie w stanie w życiu poradzić. I do tych, co źle się mają, do tych, co są spracowani, do tych, co są obciążeni, gdy te ciężary ich gniotą, Jezus cicho woła, pójdź za mną. Pójdź za mną, ja ci sprawię odpocznienie. Nikt inny ci nie sprawi tego odpocznienia. Ja ci sprawię odpocznienie. Nie ma, kochani braterstwo, takiej sprawy, z którą do Jezusa przyjść nie możemy. Jezus nauczył się tu na ziemi przeżywać wszystkiego. On, gdy chodził po tej ziemi, to spotykał się z różnymi sytuacjami. Dlatego jest w stanie nas zrozumieć, bo sam tego doświadczał, gdy błądzimy. Ale jest taki warunek, że musimy też przyznać się do tego. Musimy pokutować i błagać o przebaczenie. Faryzeusz wyliczył Panu Bogu swe zasługi. Tak językiem prawniczym powiemy, numeratywnie to wylicza. I to, i to, i to, i tamto. No nic nie ma do zarzucenia. Ale to właśnie ten celnik uzyskuje pochwałę. Można, drodzy braterstwo, chorować i nie wiedzieć, że jest się w zaawansowanym stadium choroby. Takie przypadki medycyna zna. Można poważnie chorować, ale przyjść do najlepszego specjalisty, który jest skuteczny w leczeniu każdej choroby. Można poważnie chorować, ale mieć tą świadomość, że jest taki specjalista na świecie, który wyleczy z każdej choroby, który mnie zrozumie, który mnie wysłucha i poda mi tą swoją zbawczą dłoń. Czy jestem jednym z nich, gdy przychodzę do niego ze swymi problemami, chorobami? Czy uznam, że nie warto zawracać mu głowy? Biblia podaje, że bezpieczniej nam jest przyjść do lekarza i powiedzieć o tym, co nas boli, i powiedzieć o tym i prosić o ratunek. Do lekarza właśnie po to idziemy. Ta historia z Piotrem uczy mnie jeszcze jednej lekcji, że nie można polegać na sobie. Nie można polegać na sobie. Święty Piotr zbyt pewnie uwierzył w swoje możliwości. To przecież on wypowiadał te sławne słowa: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. To on dostępował tego zaszczytu bycia z Jezusem w najważniejszych momentach jego misji. Pewnie kołatała się w nim jeszcze myśl opuścić to miejsce, poddać się bez walki. Ale jak ja będę wyglądał w oczach Jezusa? Przecież tyle stracę. Przecież jestem już nie Szymon, Kefas jestem, skała. Pewnie myślał sobie jakiś taki scenariusz na wypadek możliwości zdrady, że to może być arcykapłan. Przetestuję jego wiarę i pokażę, kto tu ma rację. Jezus czy on? A jednak stało się. Jezus, który miał tą właściwość, że wiedział, co jest człowieku, na ile stać człowieka, mógł na odległość słuchać człowieka. Słyszeć, jak jego przyjaciel mówi, że go nie zna. Zaraz przechodził Jezus. Zaraz słychać to pianie koguta. I czeka Piotr. Czy Pan Jezus Chrystus zwróci swoje oczy na niego, czy odwróci w drugą stronę? W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, że Pan obróciwszy się spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz. Tego spojrzenia, drodzy braterstwa, pewnie Piotr oczekiwał, jak nie wiem, jak dżdżu porannego, jak ziemia spieczona oczekuje na deszcz, najbardziej pożądanej rzeczy. Dwie pary oczu się spotkało. Co w nich można wyczytać? Nie padło żadne słowo. Z twarzy można wyczytać bardzo wiele. To wszystko tak nagle przebiegło. Odpowiadał na pytanie, na które wcale nie chciał w życiu swoim odpowiadać. Usłyszał nieznośne pianie koguta. I reakcja Piotra jest jak zwykle spontaniczna. Szczera. Wybiega i gorzko płacze. Gorzko płacze za to, co zrobił. Żałuje. Może chce, żeby ten czas się cofnął i to wszystko jeszcze raz przebiegło. Tego się nie da. Te łzy to modlitwy o ratunek w jego bardzo trudnej sytuacji. Modlitwa Jezusa, jak wiemy, była bardzo skuteczna. Usłyszał potem jedne z najpiękniejszych słów: Paś owce moje, i to trzykrotnie. Jakże musiał być szczęśliwym człowiekiem, gdy usłyszał takie zapewnienie. Czy ja jestem takim z Jezusowych sług, którzy zachowują się jak Piotr w chwili słabości? Szybko wyznam, co złego zrobiłem i będę prosił o przebaczenie. To się, kochani, naprawdę opłaca. Jak czytamy Księgę Objawienia o 7 zborach, to tam jest też taki fragment do zboru w Laodycei. Znamy to dokładnie, nieraz sobie go przypominamy, powtarzamy. Wszyscy nie mamy wątpliwości, najchętniej to mówimy, że my żyjemy w tym okresie laodycejskim. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz. Znów cała wyliczanka takich zasług, jak ten faryzeusz mówi. I jest rada, co mamy zrobić. Jakże często, drodzy braterstwo, jesteśmy takimi jak Piotr. Pewni zwycięstwa. Nic nam nie grozi. A przestroga mistrza o zagrożeniu jest w ogóle dla mnie, dla nas nie na miejscu. Jest trochę jakby uwłaczająca. O ileż bardziej teraz z wysokiego nieba Jezus na nas patrzy, kochani. I widzi każdy nasz ruch. Nie ma takiej możliwości, że Pan Jezus, Pan Bóg czegoś nie widzą w naszym życiu. Widzą każdy nasz krok, każdą naszą myśl, która się w naszej głowie przejawia, rodzi. Czasami możemy sobie różne myśli wkładać. Czy na pozycję, jaka się ukaże, czy na to, czy na tamto. Możemy sobie knuć scenariusz bardzo szybko. Odbieram, drodzy braterstwo, czasami takie rzeczy jak spojrzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy stawia nas w takiej sytuacji i każe mi się przyglądnąć. Pan Jezus chętnie chce się na nas popatrzeć na nasze postępowanie. Przy każdej chwili życia naszego nosimy imię Chrystusowe. Zostaliśmy przez Niego wyposażeni we wszystko, co jest nam do zwycięstwa potrzebne. Czy ja umiem dostrzec zwrócony wzrok Jezusa na mnie? Czy ja w ogóle chcę tego, żeby Pan Jezus na mnie popatrzył? I to popatrzył jak najczęściej i korygował, kiedy błądzę, żebym za daleko kroku nie postawił. Potykam się, nie radzę się. Izraelici, drodzy braterstwo, na święto Paschy to mieli, wiemy, zlikwidować kwas ze swoich domów. To był warunek taki, że żeby obchodzić święto Paschy w sposób godny, kwasu nie mogło być w domu. A święty Paweł napisze, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza i usuńcie ten stary kwas. Powtarzamy sobie, drodzy braterstwo, czasami przy obchodzeniu pamiątki, że właśnie taki kwas, czyli wszystko to, co nam doskwiera, to, co nas boli, to wszystko, co nam przeszkadza w wędrówce, to mamy usunąć. I myślę, że każdy z nas chciałby, żeby to nie było tylko na ten jeden dzień, na to jedno święto, ale powtarzamy, żeby to przebiegało codziennie w naszym życiu. Nie na tydzień, nie na miesiąc, nie na kwartał, nie na pół roku, ale non-stop w naszym życiu, gdy tylko zauważamy ten kwas, mamy go usunąć. Nasze wpadki jakieś, nasze niepowodzenia nie powinny być powodem poddania się, odejścia z drogi Bożej od Jezusa Chrystusa. Była taka sytuacja, gdy Pan Jezus mówi do swoich, którzy Go słuchają, do uczniów, to w pewnym momencie potężna grupa ludzi odchodzi. Twarda to w ogóle jest mowa, nic z tego nie rozumiemy, a Jezus przecież mówi rzeczy piękne o królestwie, o zmianie sposobu bycia. Pan Jezus nie ma nigdy w zamiarze kogoś pogrążyć. Gdy przy pewnej okazji rozmawia w domu faryzeusza i mówi o rzeczach, które powinni zmienić, to słuchając nauczyciel zakonu, mówi, że uczony w piśmie, mówi: Panie, Ty tymi słowami to nas też obrażasz. Kochani braterstwo, Pan Jezus nigdy nie ma na myśli, żeby kogoś obrażać. Pan Jezus, gdy mówi czasem cierpkie słowa do nas, to mówi po to, żeby te słowa wyryły w nas zmianę, żeby one spowodowały w nas przeobrażenie w lepszą stronę, żebyśmy zawrócili, gdy Pan Jezus widzi, że idziemy nie tak. Pan Jezus nie chciał pogrążyć nikogo. On widział, że jest tam niewłaściwa metoda postępowania i Pan Jezus pokazuje. I wyciąganie wniosków, że Pan Jezus obraża, to jest to, że słowa Jezusa do mnie dzisiaj nie trafiają. Czy jesteśmy z nich, bo chcemy czuć spojrzenie Jezusa na sobie, korygujące nasze codzienne życie? Reagujmy, kochani, też prawidłowo na takie spojrzenie. Na pewno idąc za przykładem Piotra nie przegramy. Nie upadniemy, ale odniesiemy sukces i okażemy się zwycięzcami. A od Pana usłyszymy wspaniałe zapewnienie słowa. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele Ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Historia, drodzy braterstwo, apostoła świętego Piotra kończy się w sposób taki piękny. Powiemy takim happy endem. Pan Jezus zapewnia go, że się za nim modlił, że ma dalej paść owieczki. I wiemy, że był apostołem, który dokonywał wielu cudownych rzeczy. Niech, kochani, Pan na nas patrzy jak najczęściej. Chciejmy, żeby Pan na nas popatrzył. Prośmy go o to, żeby Pan Jezus kierował swój wzrok na nas. Szczególnie wtedy, gdy nam jest ciężko, gdy coś zbroiliśmy, gdy coś nam nie wychodzi. Czy Ty też jesteś z nich? Zostawiam braterstwo z tym pytaniem. Amen. I chciałbym, żebyście, braterstwo, sobie umieli na nie odpowiedzieć prawidłowo. Nawet jeśli będziecie mówili, że coś szwankuje, to za radą apostoła świętego Piotra pójść czasami gorzko popłakać i poprosić Pana o przebaczenie.